Po stronie prawdy witamy serdecznie wszystkich Państwa. Dzisiejszy program poprowadzą
Adam Ślusarski
i Szczepan Barczyk. Dokąd zmierzają koleje na Małopolsce? To temat naszego dzisiejszego programu.
Proszę Państwa, znajdujemy się w Krakowie przed dworcem głównym. Rozmawiamy z panem Leszkiem Miętkiem, prezydentem Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Panie Leszku, pan z daleka tutaj przyjechał, aby również powiedzieć i na wstępie naświetlić nam, jaka jest sytuacja na, ogólnie mówiąc, na kolei w Polsce. Dzisiaj skupiamy się na małopolskich kolejach, ale nie można tego oderwać od tego, co dzieje się w całym naszym kraju.
Tak, szczęść Boże. Przyjechaliśmy dzisiaj do Krakowa, żeby powiedzieć kilka słów prawdy o polskich kolejach. I to nie kolei polskiej, patrząc za szyb Pendolino albo reklam telewizyjnych, tylko tej prawdziwej, która jest nasączona wieloma patologiami, których niestety, ale od dawna nie udaje nam się rozwiązać. To jest kolej, z którą mają kłopoty podróżni, bo coraz trudniej im jest się dostać do pracy, do szkoły, pociągów jest coraz mniej. Tutaj kolej Małopolska wpisuje się w ten cały obraz polskiej kolei, bo przecież kolej to wspólny system, o czym zapomniano wiele lat temu, ćwiartujący kolej na kawałki.
To jest autorem takiej ustawy, która pozwoliła na ćwiartowanie, jak pan powiedział, kolei na kawałki.
Niestety polski rząd, który w tej sprawie nie chce z nami prowadzić dialogu społecznego, my prowadzimy cały czas protesty, demonstracje, pikiety, ale to nie udaje nam się nawet nakłonić strony rządowej do rozmów i dialogu społecznego. Ostatnie spotkanie z panią premier Bieńkowską odbyło się w lutym zeszłego roku. Od tej pory nic się nie zmieniło, mamy wiele zagrożeń, chociażby bezpieczeństwa ruchu kolejowego. W rocznicę katastrofy pod Szczekocinami przypominaliśmy o tych kwestiach bezpieczeństwa ruchu kolejowego 3 marca. Niestety nie rozwiązuje się tych kwestii. Polska jest w ogonie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o koleje europejskie, nad czym ubolewamy, robimy wszystko, co w ludzkiej mocy, żeby ludzie podróżowali bezpiecznie, ale niestety prowokowania zagrożeń bezpieczeństwa jest wiele i nie ma ustawy o warunkach zatrudnienia, czasie pracy. Maszyniści często pracują po 30 godzin na dobę. U wielu przewoźników sygnalizacja nie działa właściwie i z tym na co dzień się spotykamy. Również jeśli chodzi o organizację przewozów, główny problem polega na ustawie o samorządowieniu przewozów regionalnych, tej rządowego projektu sprzed 8 lat, kiedy to marszałkom dano w ręce do zabawy polską kolej. Stali się zarówno płacącymi za usługi kolejowe, zamawiającymi usługi kolejowe, jak i wykonawcami usługi kolejowej. No to jest biznes rodem chyba z Gomułki, bo nawet nie z Gierka, gdzie pieniądze, które mają być przeznaczane na prowadzenie ruchu kolejowego, przeznaczane są na budowanie struktur spółek wojewódzkich. Marszałkowie przecież są współwłaścicielami ogólnopolskiej spółki przewozy regionalne i przez wiele lat nie byli w stanie stworzyć spójnej strategii rozwoju tej firmy. Firma jest zadłużona i to bardzo. Teraz próbuje się to oddłużyć przez Agencję Rozwoju Przemysłu, ale z drugiej strony marszałkowie budują swoje kolejki wojewódzkie, nieefektywne, małe, drogie. I trzeba powiedzieć, że również budżety marszałkowskie, te przeznaczone na kolej, to nie jest studnia bez dna. Jeżeli tworzy się swoje spółki, zarządy, rady nadzorcze, punkty utrzymania, to kosztem odwoływanych pociągów, tutaj Małopolska jest przykładem ograniczania liczby podróżnych, z uwagi na to, że pociągów jest coraz mniej. I mamy takie skrajności. Z jednej strony remontujemy polskie tory, ale z drugiej strony na tych polskich torach jeździ coraz mniej ludzi. Ja tylko mogę powiedzieć, że od początku usamorządowienia, czyli sprzed 8 lat, z kolei odeszło 23,5 miliona podróżnych. I trudno tych podróżnych przyciągnąć, jeżeli pociągów jest coraz mniej. Pociągi są nieskomunikowane. Przecież przewozami regionalnymi dojeżdża się do stacji węzłowych, a okazuje się, że inny przewoźnik Intercity właśnie przed chwilą odjechał i z powrotem jest tak samo. To są patologie, które wymagają reakcji rządu, ale niestety my się nie możemy doprosić. Stąd też demonstracje, pikiety. cały czas próbujemy uniknąć strajku, ale jeżeli będzie tak dalej, to będziemy musieli użyć strajku, bo pani premier również nas okłamała, nie tylko ministrowie transportu, ale sami wszyscy słyszeliśmy, jak w czasie strajków górniczych pani premier mówiła, że ona jest gotowa rozmawiać o głównych problemach polskiej gospodarki. Niestety 1,5 miesiąca temu, na początku lutego, wysłaliśmy pismo do pani premier, z uwagi na to, że nie było reakcji ministra infrastruktury. Wysłaliśmy pismo do pani premier i do dzisiaj nie ma żadnej odpowiedzi, a tam poruszaliśmy właśnie te ważkie problemy dotyczące właśnie bezpieczeństwa, organizacji ruchu w przewozach regionalnych. Wobec powyższego pani premier nie prowadzi dialogu, nie próbuje rozwiązywać tych problemów, tylko rozmawia w czasie strajku, więc wszystko wskazuje na to, że ten strajk będziemy musieli chyba uruchomić.
Panie prezydencie, swego czasu słyszeliśmy o tym, jak to wielce debatowano w polskim parlamencie nad tym, czy kolei udzielić kolejnej dotacji do biletów dla studentów, różnych ulg, dotacji na budowę poszczególnych torów, zakup taboru, na pensje dla pracowników. Dotowano po prostu z budżetu centralnego. W pewnym momencie społeczeństwo uwierzyło w to, że już teraz nie dotujemy, bo są spółki, tylko teraz dotują samorządy, ale kieszeń jest tak czy owak ta sama. Prędzej czy później jest to kieszeń obywateli, pasażerów, nas wszystkich. Czy to będzie budżet centralny, czy budżet wojewódzki? Czy dobrze myślę?
Nie, było trochę inaczej, bo parlament uchwalał ulgi dla różnych grup społecznych.
Ale płaciło za to państwo.
Nie, płaciła za to kolej, stąd też było 8 miliardów zadłużenia na PKP. Bo po prostu...
Tylko, że kolej była państwowa.
A kolej była państwowa i to takie koło zamknięte. Moim zdaniem kolej jest po to, żeby wozić ludzi. My chcemy przychodzić do pracy, chcemy być dumni z tego, że jesteśmy kolejarzami, ale nam się nie stwarza warunków równej konkurencji, nie pozwala nam się w godny sposób przewozić podróżnych. Tak jak powiedziałem, pociągi są odwoływane i my nie potrzebujemy jako kolejarze, bo to są jakieś takie błędne zdania, które płyną w kierunku kolejarzy, że my żyjemy na koszt budżetu państwa. My nie potrzebujemy żadnych dotacji z budżetu państwa. Nam potrzeba stworzenia równych szans i równych warunków konkurencji. Ale jeżeli my mamy w Polsce jedno z najwyższych stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, kiedy Europejski Trybunał Sprawiedliwości musiał się upomnieć o zawyżone stawki dostępu do infrastruktury w Polsce, czyli Europa dba bardziej o polską kolej niż rząd polski, no to jest obraz właśnie tej niekompetencji. Również Cargo, przecież nie tak dawno mówiliśmy o prywatyzacji spółki Cargo, że to jest recepta na rozwój tej firmy. Dzisiaj spółka Cargo po debiucie giełdowym została sprywatyzowana przez giełdę, a dzisiaj polski rząd się zachowuje gorzej jak inwestor, który miałby doprowadzić do upadłości spółki, bo dzisiaj polski rząd zamiast wzmacniać tą spółkę, to zaczyna budować konkurencję wobec Cargo. Niestety to są patologie, o których my mówimy i proszę zwrócić uwagę, my jako kolejarze w tych protestach nie mówimy o podwyżkach dla kolejarzy, o jakichś dla nas profitach. Mówimy o tym, żeby polska kolej funkcjonowała dobrze i normalnie i żebyśmy mogli w sposób godny wozić podróżnych, ale nie mamy partnera z drugiej strony. I to jest najgorsze, że niestety nie prowadzi się dialogu społecznego, nie rozwiązuje się tych patologii na różnych szczeblach, od pani premier począwszy, na zarządach spółek skończywszy i pozostaje nam, cóż, decyzja o strajku i potem się powie, że proszę bardzo, ludzie nie mogą i nie mają czym dojechać, bo kolejarze strajkują, a to nie tędy droga, bo my nie chcemy strajkować, nie chcemy utrudniać podróży naszym klientom, wręcz przeciwnie, chcemy, ażebyśmy przestali się wstydzić za to, że jesteśmy kolejarzami.
Dziękuję. Mówił pan prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, pan Leszek Miętek. Proszę państwa, kolejarze nie chcą strajkować, nie chcą utrudniać pasażerom życia, ale jeśli ktoś tutaj nie podniesie na czas larum, no to prędzej czy później może się zdarzyć tak, że nie będzie po prostu tych połączeń lub nie będzie ich na nie po prostu stać. Zostańcie państwo z nami, aby poznać sytuację kolei w Polsce na przykładzie tego, co dzieje się na kolei Małopolski, w kolejach małopolskich.
Pan Leszek Miętek zobrazował nam sytuację kolei z perspektywy ogólnopolskiej, a jednak dziś jesteśmy w Krakowie. W jakim stopniu też dotyczy właśnie Krakowa i w ogóle lokalnych społeczności, lokalnych oddziałów kolejowych, przewozów regionalnych, tego rodzaju problematyka, którą poruszył przed chwilą pan Leszek Miętek, powie nam też pan Ireneusz Dynowski, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Małopolskiego Oddziału Przewozów Regionalnych. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry. dobry Państwu. Chcielibyśmy tutaj powiedzieć na samym wstępie, że to my się nie spotkaliśmy się po to, żeby tutaj jakoś akurat dziś protestować, coś wymuszać na rządzie. My chcemy rozmawiać w tej chwili o tym, jaka jest sytuacja tutaj na kolei małopolskiej. Po 2008 roku, jeżeli wtedy zostały przekazane koleje pod samorządy, zrobiło się największy błąd, jaki można było zrobić. W związku z tym chcemy to teraz przedstawić. Jesteśmy tu jako związki zawodowe, nie jako przedstawiciele załogi. I tutaj cała załoga jest zatrwożona tym, co się dzieje i chcemy zobaczyć, czy przekazać Państwu tą sytuację, jaka w tej chwili jest.
Można, z punktu widzenia takiego osoby może niezorientowanej, ktoś mógłby powiedzieć, że koleje właśnie akurat w Małopolsce się rozwijają, ponieważ powstała nie tak dawno kolej Małopolska, są uruchamiane nowe połączenia, są plany rozwoju kolei małopolskiej i czytając pewien artykuł jeszcze archiwalny zatytułowany Sukces w cieniu porażki, opisywano tam właśnie uruchomienie tej linii, pierwszy przejazd pociągu, właśnie w dniu, w którym również Pendolino zaliczyło swój pierwszy kurs i właśnie tą porażką miało być Pendolino, zaś koleje małopolskie miały być sukcesem. Czy rzeczywiście sukces?
Ja nie wiem, czy to można nazwać sukcesem, bo kolej Małopolska w tej chwili pracuje tylko na 14 kilometrach. To nie jest tak, to jest spółka bardzo mała, dopiero co powstała. Natomiast koleje regionalne jeżdżą na naszym obszarze długo. I tutaj my zagrożenie widzimy tylko w tym, że jest to spółka konkurencyjna dla nas. Pracownicy, którzy u nas pracują, w tej chwili czują się zagrożeni, bo w związku z tym, że koleje małopolskie jeżdżą na naszym terenie, przejmują naszą pracę. Jest tą konkurencją dla nas i nie wiadomo, czy my akurat, czy nasi pracownicy będą mogli znaleźć zatrudnienie w tej nowej spółce.
A czy mógłby Pan zarysować w ogóle, bo może dla odbiorcy, nie każdy powiedzmy odbiorca z Poznania czy z Rzeszowa może nie być zorientowany, czy koleje małopolskie to jest w ogóle jakaś prywatna inicjatywa, jakiego rodzaju są to powiązania, właściwie skąd się wzięły te koleje, jaki jest sens, że tak powiem, ich funkcjonowania?
A czy koleje małopolskie powstały tutaj w regionie małopolskim jako własność pana marszałka województwa? Stworzył on koleje konkurencyjne w stosunku do przewozów regionalnych i tu chce przejmować naszą pracę. A w związku z tym, że my cały czas walczymy o to, żeby miejsca pracy jednak były dla wszystkich pracowników, szczególnie dla naszych pracowników, żeby ich nie tracili, w związku z tym musimy jakoś działać. Chciałbym tylko przypomnieć, że w związku z tym, że cały czas się restrukturyzujemy, w ciągu ostatnich 3 lat odeszło z naszego zakładu 500 osób. 500 osób to jest praktycznie 1/3 załogi. To jest bardzo dużo. I teraz w związku z tym, że nadchodzą nowe restrukturyzacje, czy jak to się nazywa, pięknie, ładnie zarząd mówi, że to jest restrukturyzacja, że to jest restrukturyzacja, zmiany organizacyjne, to wtedy tylko pod tym szyldem kryją się tylko zmiany dotyczące ludzi. Zwolnień ludzi z danych stanowisk. Wiadomo, że gdy się tworzy nowe koleje, nowe spółki, no to jest tam przejęcie do nich, bo może być nie w takim stopniu, jak w tej chwili jest. Czyli wiadomo, że ci pracownicy do końca są zagrożeni zwolnieniami.
Coś powstaje nowego, coś starego powiedzmy, czy już o długim czasie działalności. Może powiedzieć, delikatnie, nie wiem, czy delikatnie, zaczyna się może zwijać. I teraz pytanie jest, czy nie wyjdzie na to samo, bo jeżeli powstają nowe koleje, one też będą musiały obsługiwać jakiś tam teren, będą pracowały na jakichś liniach. Czy to nie jest jedno i to samo, czy rzeczywiście jest taka różnica i powód do obawy, czy do podważenia sensowności całego przedsięwzięcia?
No oczywiście, one będą jeździć na tym samym terenie, na którym myśmy jeździli. Czy to jest dla nas zagrożenie? Bo w związku z tym, że ta spółka będzie dotowana przez marszałka. Wiadomo, jak człowiek ma dwoje dzieci, jedno przysposobione, a drugie własne, to kogo będzie bardziej lepiej traktował? Czy to własne, czy to przysposobione? Swoja spółka marszałkowska będzie na pewno lepszym produktem dla pana marszałka. Natomiast my będziemy odsuwani cały czas na boczne tory. I pan marszałek będzie jeździł na tych najlepszych odcinkach, a my będziemy jeździć tam, gdzie po prostu jest najmniejsza frekwencja, najmniejsze zaludnienie pociągu i wtedy my będziemy na tym tracić.
Czyli w planach jest to, że owa kolej przejmie te najlepsze, najbardziej dochodowe odcinki, czy na których jest największy ruch, natomiast państwo będziecie musieli obsługiwać te, powiedzmy, najmniej jakby gdzie, po których najmniej osób się porusza.
Zgadza się, pan marszałek powiedział, że on będzie jeździł na aglomeracji, czyli pomiędzy największymi miastami, pomiędzy Tarnowem, Krakowem, Sędziszowem, Krakowem i Trzebinią, dajmy na to Kraków. I tutaj będzie miał najlepsze, te kąski sobie weźmie, a my zostaniemy, tak się to brzydko może nazywa, ale te ogonki, czyli te wszystkie linie, które są najmniej rentowne i najbardziej oddalone od miasta Krakowa.
A w przeciągu ostatnich lat jeszcze jedno pytanie. Gdzieś czytałem, że właśnie, że przewozy regionalne, również to małopolskie, odnotowywały istotne straty finansowe, a więc można powiedzieć, cały czas jest ten deficyt i powiedzmy, jak to rokuje dla działalności przewozów regionalnych tu w Małopolsce?
No to rokuje to bardzo dobrze, jeżeli o tym mówimy, bo tak jak mówiłem, w ciągu 3 lat zwolnione zostało 500 osób i te zaległości finansowe, które były, w tej chwili są już, myśmy dopasowali to zatrudnienie do tego, do tych potrzeb, które w tej chwili mamy. I w tym momencie możemy się poszczycić nawet tym, że wyszliśmy praktycznie, zbilansowaliśmy się, co jest praktycznie ewenementem od wielu lat, od początku jak koleje małopolskie powstały, raczej koleje małopolskie, kolejne przewozy regionalne na Małopolsce, zakład pierwszy raz się zbilansował.
Czyli mówiąc krótko, z jednej strony wysiłkiem również pracowników, którzy rezygnowali też z części swoich uprawnień czy przywilejów, te koleje, regionalne przewozy zaczynają się podnosić, ale równocześnie ze strony marszałka mamy do czynienia z procesem jakby takiego chęci może domykania tutaj tej działalności.
Tak, cały czas nam powtarzano, że my jesteśmy praktycznie nieudolni, że mamy przerost zatrudnienia, że jesteśmy cały czas na deficycie, a jak wyszliśmy w tej chwili na zero, to kładzie się nam kłody pod nogi i w tym momencie robi się nam nowe koleje, które są po prostu dla nas konkurencją.
I przepraszam, ostatnie pytanie. Czy jest właściwie, bo tak się zastanawiam jako szarterz obywatel, czy jest sens tworzyć nowe koleje, kupować nowe pociągi w momencie, w którym funkcjonują już jakieś, prawda, jest jakaś infrastruktura już stworzona? Gdzie tu w zasadzie jest sens? Poza tym oczywiście, że podlegać to będzie bezpośrednio pod marszałka, urząd marszałkowski, pod samorząd, gdzie będzie 100% własności, a nie tak jak w przypadku przewozów regionalnych, no jest tylko tam parę procent tej własności.
No tak, no pan marszałek cały czas dąży do tego i to jest praktycznie chyba jego jedynym marzeniem, żeby sobie stworzyć swoje koleje i żeby mieć w nich właściwie pełną decyzyjność, bo my jesteśmy, decyzyjność nasza podlega Warszawie i stamtąd jest sterowanie całością, natomiast tutaj pan marszałek miałby tylko swoje koleje, tylko dla siebie.
Swoje koleje, tylko pytanie, czy swoje dla obywateli, nasze, prawda, czy swoje dla marszałka i samorządu. Pozostańcie państwo z nami.
Kontynuujemy nasz program. Przypomnijmy, jesteśmy w Krakowie przed dworcem głównym. Proszę państwa, jaki sens powoływania kolejnych struktur, które będą robić to samo i czy te kolejne struktury są do tego w pełni przygotowane? Pan Andrzej Witulski, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów. Panie przewodniczący, jak to jest? Czy ta spółka, ona jest przygotowana do tego, aby móc obsługiwać i również czerpać korzyści z tego, że będzie przewozić pasażerów, towary?
No wszystko się zgadza. Według nas po paru miesięcznych obserwacjach ta spółka nie jest w pełni samodzielna. Wszystko, co mają, to nie wystarcza dla faktycznie funkcjonowania przedsiębiorstwa dobrze zorganizowanego. Dlatego, że my świadczymy im usługi rewidenckie, użyczamy również zaplecza warsztatowego, korzystają z systemu kas biletowych. Maszynistów mają bardzo mało, resztę pozyskują skądś, nie wiadomo skąd. robią to wszystko tylko i wyłącznie po to, aby pokazać, że są tańsi, no są tańsi. No. To nie jest prawdą, bo do dobrze dobrze zorganizowanego przedsiębiorstwa trzeba również ludzi i zaplecze. To zaplecze ograniczają. Tam nawet zatrudniani są również emeryci, którzy byli nasi pracownicy. Pozyskują pracowników administracyjnych, przygotowanych. Nie szkolą żadnych maszynistów, kierowników, gdzie kursy tych szkoleń są bardzo wysokie i trwające kilka miesięcy. Mało tego, że w ten sposób czyniąc to, no, cały czas chcą pokazać, jesteśmy tańsi, jesteśmy lepsi. To nie jest prawdą. Dzisiaj, patrząc na całość, to również będą i kroki ich, które mają w założeniach, czyli zmniejszenie pracy dla przewozów regionalnych, a zwiększenie dla kolei małopolskich, czyli tak zwanej kolejki aglomeracyjnej, podobnie być pewno działającej na wzór MPK, miejskiego przedsiębiorstwa, no to uważam, wyrządza wielki strach i niepokój wśród ludzi. Mało tego, no, chcą na siłę wyjąć ludzi wysoko wykształconych, gotowych do pracy u nich. My na to nie zgadzamy się, bo uważamy, że ta spółka, przewozy regionalne, tak jak kolega powiedział wcześniej, po oddłużeniu, znaczy po wyjściu na zero w tym roku, w poprzednim roku, zaczynamy to wszystko ogarniać, zaczynamy na tym wszystkim panować. Natomiast marszałek powołując to, myślę, że nie wiem, czy pieniądze do końca przeznacza na funkcjonowanie przewozów regionalnych, czy znowu na zarządy, rady nadzorcze, pomieszczenia, lokum i inne rzeczy. Nie zgadzamy się z tym.
Panie przewodniczący, być może jest tak, że dopiero ta firma się rozwija, nie wszystko jest jeszcze zorganizowane, a być może jest tak, że jest to taka firma wydmuszka jak na razie. Do czego pan by się skłaniał?
Wszystko wskazuje na to, że patrząc na wiele takich przypadków, które wydarzyły się nie tylko na kolei, weźmy firmy, które budowały podwykonawcy, Carrefoury i inne rzeczy, na kolei również firmom nie powypłacano. Nie wiadomo, czy ta firma będzie w końcu funkcjonować, czy też ile ona będzie kosztowała. Nie wiem, czy mamy w naszym województwie kasę taką bez dna. Czy my budujemy bezrobocie? Czy my budujemy, nie wiem co, budujemy jakiś nowy, super oszczędny kraj? Nie wiem, do czego to zmierza.
Proszę powiedzieć, dla przeciętnego pasażera, czy ta sytuacja coś zmieni, że będzie powołana ta, że jest powołana ta spółka, czy też gdyby jej nie było, byłoby lepiej?
Powiem tak, że patrząc wzorem kolei śląskich, ograniczą po prostu dostęp ludziom z najdalszych, gdzie kolej przewozy regionalne funkcjonowały. Dojazd do szkoły, na zakupy, załatwienia różnych rzeczy urzędowych. To nie będzie tak funkcjonowało. Wiadomo rzeczą, że wszystkie pociągi, które mają frekwencje i inne rzeczy, no muszą kursować na dłuższych odcinkach, nie tylko w granicach jakby województwa, znaczy województwa miasta, gdzie możemy dojechać autobusem, samochodem. Przez to zwiększamy korki. No, też mówimy Kraków zakorkowany. No, jak go rozładować? Nasze pomysły z dawien dawna, a propos, żeby budować przy stacjach takich dużych, jak węzłowych, jak były dawno, PKS dojeżdżał, mówimy to Bochnia, Trzebinia, Oświęcim, tam budować parkingi dla tych pasażerów i żeby mogli zostawiać sobie swoje samochody, przesiadać się na kolej. No na pewno poprawiłoby to. Korki by nie były takie jak trzeba, czas dojazdu mniejszy, wiadomo, za dzień czyszczenie. No przecież Kraków to jest miastem smogu, tak?
Panie przewodniczący, marszałek czuwa nad całym województwem, nad Krakowem prezydent, natomiast ktoś mógłby powiedzieć, że no, jeśli powstanie taka spółka, która będzie obsługiwała tutaj aglomerację, no to mogą się cieszyć mieszkańcy miasta Kraków, natomiast ci pozostali już nie tak bardzo, ale jeśli ci pozostali nie będą mogli dojechać do Krakowa, to tak jak pan powiedział, będą tu przyjeżdżać samochodami, a więc ci, którzy już tu mieszkają, to chyba też lepiej nie będą mieli. Czy ja się mylę?
Nie, nikt się tu nie myli. Nie ma najmniejszych słów, najmniejszego po prostu złudzenia. My, którzy mieszkamy w okolicach Skawiny, 15, 18, 20 km do Krakowa, jeżeli nie będzie pociągu, to jadę samochodem. No, zaparkuję go w mieście, jakoś się przepchnę. Natomiast inni ludzie, no niestety, uczniowie, studiujący, dojeżdżający, pracownicy. Przecież powiedzmy sobie, centrum całe jakby takie zatrudnieniowe jest z Kraków. No, nie czarujmy się, no w obrębie buduje się mało takich rzeczy. No nie Połomice są, może gdzie jest coś, ale tak, nie ma. Wszystko dojeżdża do Krakowa prawie do pracy. Więc utrudniony będą mieć dojazd i do pracy, i z pracy. Także nie poprawi to z pewnością żadnego tutaj organizacji transportowej.
Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Andrzejem Witulskim, przewodniczącym Związku Zawodowego Maszynistów. Proszę państwa, nie przesądzamy o tym w naszym programie, czy te decyzje są dobre, czy złe. To państwo podejmiecie te decyzje. My rozmawiamy dzisiaj ze stroną społeczną, która chce nam przedstawić ten problem. Komu służą te koleje? Bo skoro nie służą mieszkańcom województwa oddalonym od Krakowa i nie będą służyć również mieszkańcom miasta, bo ono zostanie zakorkowane, to komu to będzie wszystko służyło? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Zostańcie państwo z nami.
Jest z nami pan Józef Czernik, przewodniczący Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich. Rozmawiamy o sytuacji tutaj małopolskich kolei i też nie tylko, powiedzmy, te koleje małopolskie, powiedzmy, kupują nowe pociągi, również przejmują, można powiedzieć, część majątku, dorobku przewozów regionalnych tutaj oddziału małopolskiego. Jak to wygląda?
Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę państwa, w 2008 w procesie usamorządowienia przewozów regionalnych obiecywano, ograbiono przewozy regionalne z taboru, który był zakupywany ze środków przewozów regionalnych, taboru nowego i części modernizowanego. Ten tabor dzisiaj po części stoi odstawiony na bocznych torach i rdzewieje, nie jest wykorzystywany przez spółkę, do której został ten tabor przekazywany.
Ze względu na to, że w tej chwili jeszcze ta spółka, powiedzmy, no jeżeli chodzi o działalność, no to dopiero gdzieś rozpocznie, jeździ tylko na jednym odcinku.
Nie, to było przekazane do spółki PKP, z grupy PKP na działalność statutową, jaką jej przewidziano, a spółka z tego taboru nie korzysta, odstawiła go na tor boczny. Nowy tabor kilkuletni stoi i jest niewykorzystywany, jak również tabor, który był modernizowany, nawet po części został zezłomowany, a nam go nie przekazano, jak również nie przekazano nam wówczas odpowiedniego majątku trwałego do operowania właściwego, czy w postaci na przykład wystarczającego zaplecza technicznego, jak również niezbędnych budynków do wykonywania naszych zadań. My musimy to wszystko wynajmować od grupy PKP, za co płacimy dość duże pieniądze i to wpływa jednocześnie na koszt funkcjonowania przewozów regionalnych i ostatecznej ceny usługi skierowanej do podróżnych.
Czy mógłby pan jeszcze wyjaśnić, co to znaczy, że właśnie przewozy regionalne zostały ograbione z tego taboru, bo może no, zastanawiamy się w jaki sposób i czy to po prostu należało się, czy powinno być przekazane tu do przewozów regionalnych, powinno być używane i co jest, że tak powiem, w zamian?
Proszę państwa, ten tabor, który został nam odebrany, teoretycznie był skierowany do ruchu międzywojewódzkiego, a w założeniach myśmy mieli operować tylko na rynku regionalnym, te założenia okazały się nie do końca prawdziwe. Operujemy również w ruchu międzywojewódzkim do dnia dzisiejszego, ale nie mamy taboru. Notabene tutaj chciałbym się odnieść do sytuacji, jaka może nas niedługo spotkać, gdyż w założeniach jest nam również zamiar nieprzekazania taboru, który był zakupiony dla przewozów regionalnych przez te kilka lat i były i te zakupy były obiecane, że będą skierowane z funduszy dla przewozów regionalnych. Okazało się, że tabor zakupił zarząd województwa i jednocześnie zachował dla siebie i w dalszej perspektywie on zostanie w dużej części przekazany do spółki marszałkowskiej Koleje Małopolskie. Tym samym nie pozwolą nam operować i skutecznie konkurować na rynku przewozowym nowym taborem, gdyż w naszej gestii pozostanie tylko tabor 50-letni, czyli de facto nadający się już do wycofania i zezłomowania, a nie do wożenia ludzi. Ale taka niestety jest rzeczywistość. Po raz kolejny zostaniemy oszukani i ograbieni z majątku, który nam przysługuje.
A jeśli Pana zdaniem, jeśli tego rodzaju perspektywa by się spełniła, to znaczy, że w zasadzie zostanie Wam właśnie ten stary tabor 50-letni, jak Pan mówi, no to wówczas jaka jest perspektywa funkcjonowania przewozów regionalnych z wykorzystaniem takiego właśnie leciwego taboru?
To tak jak z każdą starą rzeczą, taki tabor powinien już po części kończyć niestety w skansenach i muzeach. Nam jest potrzebny nowy tabor, gdyż taka jest potrzeba społeczna. Dzisiaj pasażerowie oczekują nowego taboru, nowoczesnego, odpowiednich warunków do podróżowania i my taki tabor mieliśmy otrzymać wskutek procesu usamorządowienia. Niestety samorząd zachował majątek dla siebie, nie przekazał przewozom regionalnym, mimo że zakupy były też po części były opłacane z funduszu kolejowego, który właśnie był stworzony na poczet procesu usamorządowienia i rozwoju przewozów regionalnych. Widać, marszałkowie doszli do wniosku, że cały proces usamorządowienia nie ma w dalszej perspektywie dla nich sensu, dlatego nie przekazano majątku w postaci taboru spółce przewozów regionalnych, tylko zachowano je dla siebie i jak dzisiaj widzimy, w dalszej perspektywie chcą sobie przekazać dla własnej spółki, aby móc dokończyć procesu wykańczania przewozów regionalnych, gdyż w odczuciu pracowników, którzy mają wiedzę i widzą, co się dzieje, ten proces wykańczania i likwidacji przewozów regionalnych trwa nadal. Dziękuję.
Przyglądamy się w tej chwili, stoimy przed dawnym budynkiem, powiedzmy, dworca kolejowego. Jest to miejsce, które w tej chwili świeci pustkami. W zasadzie obok stoi, można powiedzieć, z jednej strony nowoczesne, a z drugiej całkowicie włączony jakby w kompleks sklepów dworzec kolejowy. Można powiedzieć, że są to jakieś zmiany. Ktoś może powiedzieć, wygląda nowocześnie, okazale, prawda? A z drugiej strony tu stoi też budynek, który absolutnie się marnuje. Może to niedoskonałe porównanie, ale może też troszkę obrazuje sytuację na polskich kolejach, gdzie mamy do czynienia z właściwie likwidacją tego, co dotychczasowe, choć niekoniecznie jest to może sensowne również finansowo, bo po co niszczyć coś, co może dobrze jeszcze służyć.
Kolejnym naszym rozmówcą jest pan Wiesław Hechelski, maszynista przewozów regionalnych. Panie Wiesławie, pan jest tą osobą, która na co dzień po prostu jest w pociągu i widzi szlak torowy tak, jak on jest, całą tą infrastrukturę. Proszę nam powiedzieć, czy to wszystko jest bezpieczne?
No z tym jest pewien problem, ponieważ na naszym terenie w Małopolsce tutaj jest teraz bardzo dużo remontów. Z jednej strony powinniśmy się cieszyć, że tak się dzieje, a z drugiej strony są to bardzo wielkie utrudnienia dla podróżnych, tak samo jak i dla pracowników, czyli głównie maszynistów, którzy prowadzą te pociągi. Sytuacja, jaka w zakładzie się teraz dzieje odnośnie tego, że tracimy pracę, sytuacja na torach, to wszystko sprawia, że są dość trudne sytuacje. Czasem są zagrożenia, ludzie są podenerwowani, no i czasem występują dość duże problemy z prowadzeniem tych pociągów, no ale staramy się, żeby to wszystko bezpiecznie tych ludzi dowieźć do Krakowa i z okolic, nie tylko z samego Krakowa, tego najbliższego, jak to robią Koleje Małopolskie, gdzie wożą tylko z Wieliczki, przymierzają się wozić z Balic na tych dobrych, wyremontowanych torach, tych liniach dochodowych, a nam zostają, tak jak tu już wcześniej było powiedziane, te ogony z daleka, gdzie musimy ludzi dowozić i czas dowozu tych ludzi jest bardzo długi. I niestety dochodów z tego nie ma, a tych ludzi trzeba dowieźć. No i to się zaczyna robić dla nas też bardzo niekorzystne, ponieważ marszałek wykazuje bardzo dobre dochody, a my musimy za pieniążki, które dostajemy od Urzędu Marszałkowskiego, dowieźć tych ludzi z daleka i dla nas to jest bardzo nieopłacalne. A niestety ludzie, którzy tą pracę wykonują, muszą mieć zapłacone, czyli maszyniści, kierownicy, no i cały nasz zakład. Tak jak było przedstawiane, zredukowaliśmy już bardzo dużo zatrudnienia, ale niestety nie na wiele się to przydało i zostajemy w jakiś sposób tutaj dyskryminowani przez Urząd Marszałkowski. Przynajmniej tak to wszyscy odczuwamy. I my jako maszyniści jeżdżący, pracujący i w nocy, i w trudnych warunkach, chcielibyśmy dalej pracować i żeby nie było w zakładzie takiej sytuacji, takiej, no może psychoza to za dużo powiedziane, ale złych nastrojów, które mogą no negatywnie się odbijać niestety na warunkach pracy i w ogóle tego, co się dzieje u nas.
Jak to jest z sygnalizacją na kolei tych remontów? Bo rozumiem, że maszynista powinien w porę wiedzieć, że tutaj gdzieś jest remont, że wczoraj przestawiono coś, to stoi gdzieś w innym miejscu, jest po prostu jakaś tam zmiana, więc trzeba to dobrze skoordynować i to musi działać perfekcyjnie. Jak to wygląda?
No, na naszym terenie te remonty, które są wykonywane, po części są w miarę dobrze osygnalizowane, ale jak tu wcześniej już mówił kolega prezydent Miętek, z tą sygnalizacją czasem są problemy. Zdarzają się takie momenty, gdzie człowiek musi się bardzo głęboko zastanawiać, czy to jest właściwie osygnalizowane. No zawsze jeździmy tak, żeby było bezpieczniej, ale widzimy, że nie wszystko jest dopilnowane do końca. Infrastruktura, jaka tu, z której korzystamy, jest w wielu miejscach bardzo kiepska. No i to ta sygnalizacja, te złe tory, złe rozjazdy powodują, że czasem jest to problematyczne. Nie wiemy, co mamy zrobić, ale zawsze staramy się zrobić, żeby było bezpiecznie.
Nie można jeździć na pamięć, ale pociąg w miejscu też nie stanie. Jak to jest z punktu widzenia maszynisty, jeśli ma tego typu problem i zastanawia się, co zrobić? Czy ostro hamować, a może zwolnić, czy też poczekać jeszcze troszeczkę, podjechać, to może coś więcej zobaczę?
No to nie można w ten sposób. Zawsze, tak jak już dwukrotnie powiedziałem, trzeba się zachowywać bezpiecznie. No ale niestety jest za dużo tych ograniczeń, tych zwolnień, jeżeli jeździmy na przykład na linii Tarnowskiej, czy na linii na Trzebinie, już może trochę mniej, ale na Tarnu dostajemy aż 3 kartki takich rozkazów pisemnych, na których są wyszczególniane powolne jazdy. Jest to bardzo uciążliwe, żeby bez przerwy pilnować, sprawdzać i żeby być na bieżąco, zwłaszcza w porze nocnej, w trudnej widoczności. No jest to bardzo utrudnione i maszynista jest narażony stale na stres, na taką nerwówkę, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
Rozumiem. Chociaż trudno, aby pociąg jechał 15 na godzinę, żeby było bezpiecznie.
No może 15 na godzinę nie, ale niestety na naszym terenie zdarza się, że jeździmy 30-40 na godzinę, a te lepsze linie, jak już wracam do wypowiedzi moich poprzedników, zostają zabierane nam i po nich jeżdżą sobie tylko pociągi marszałkowskie, ale to niestety źle się będzie odbijać też na całości tych podróży ludzi, którzy dużo czasu muszą stracić, żeby dojechać z Nowego Sącza, czy z Tarnowa, czy z Trzebini, bo niestety remonty to jest dobra rzecz, ale wydłuża czas podróży i jest to bardzo uciążliwe dla wszystkich podróżnych.
Dziękuję, mówił pan Wiesław Hechelski, maszynista przewozów regionalnych. Proszę państwa, miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli zmieniać nazwy kolei na kolej rowerową, bo z taką prędkością będą jeździć pociągi. Pani Bogusława Kozdronkiewicz. Pani Bogusławo, z tego co wiem, mieliście pomysł na to, jak tę sytuację unormować, uzdrowić. Proszę się z nami podzielić.
No, tutaj chciałam powiedzieć o pierwsze takie moje zdanie, że marszałek jest marszałkiem województwa małopolskiego, a tutaj powstaje kolej małopolska, która w tej chwili działa tylko w aglomeracji krakowskiej. Pan marszałek zapomniał, że województwo kończy się na Krynicy, Zakopanem, prawda, na Oświęcimiu i stamtąd ludzi dowozimy do pracy. Naszym pomysłem było, które od lat już, od kilkunastu i 8 lat temu, 5 zaczęło się, że mieliśmy pomysł na parku Jedź. Pierwszy parking parku Jedź jest właśnie we Wieliczce, rynek, gdzie powstały nowe perony, nowe przystanki. Myśmy tam jeździli, prawda, prawda, od tego czasu, jak były, pamiętacie Państwo, ten wypadek w kopalni, co były tory nieczynne przez parę lat, uruchomione zostały nowe tory i teraz właśnie Kolej Małopolska, jak ja czytam w Dzienniku Polskim, że powstaje Kolej Małopolska, która dowozi ludzi z Wieliczki co pół godziny pociągi, to czuję się tak po mojej 35-letniej pracy na kolei, jakby to od tego roku zaczęła Kolej do Wieliczki jeździć, abyśmy my przewozy regionalne nie jeździli tam w ogóle. I tylko jest różnica taka, że myśmy tam jeździli, tam zorganizowaliśmy ten Parku i Jedź, nasz pomysł, który miał być jeszcze w Krzeszowicach, Skawinie i w innych tych małych miejscowościach, gdzie właśnie busy czy prywatne samochody miały podjeżdżać i wsiadać ludzie do pociągu. Wiąże się to z ekologią, z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie i tak dalej. No to teraz się okazuje, że to jest Koleje Małopolskie. I nagle pan marszałek widzi, że pociąg może co pół godziny jeździć, że tam można parkować, że nowe tory. I właśnie tak jak mówię, jak ja czytam w gazecie, w Dzienniku Polskim, że rety, otworzyliśmy Koleje Małopolskie, to sobie myślę, co ja robiłam przez 35 lat na kolei? Nie jeździliśmy do Wieliczki? No przecież jeździliśmy do Wieliczki. To nie jest nowe, proszę państwa, to jest nowe tory, są fakt po remoncie, ale to jest nasze połączenie, odkąd istnieje kolej w Krakowie, to istniało. To nie to, że Kolej Małopolska sobie zbudowała. Oni właśnie to, co powiedzieli poprzednicy, korzystają z wszystkiego to, co myśmy dali, ten oni na gotowe. To tak, jakby ktoś, nie wiem, z salonu powynosił najładniejsze sprzęty, najwszystko ten i otworzył sobie, bo mu się stary salon nie podoba i urządza sobie najlepszymi rzeczami, a tamte niech będzie ruina. No i tak jak mówię właśnie, my mieliśmy pomysł o Skawinie. No, jeszcze raz przypominam, że województwo jest, marszałek jest marszałkiem województwa, nie aglomeracji krakowskiej. Aglomerację to tutaj miasto Kraków powinno gmina zadbać, prawda? O centrum, o tramwaje, o połączenia ten, a marszałek powinien się zająć takimi stacjami, do których też dzieci do szkół dojeżdżają. Jak ja jeżdżę w teren, jak ja widzę, że busy są przepełnione i matka dostaje telefon od dziecka, że dziecko od 6 godziny stoi na jezdni, bo parę busów musiało przepuścić, bo pociągu nie ma. Jeździło cały czas pociągiem, pociąg odwołany i dziecko dzwoni do matki, że stoi, że czwarty bus przepuścił, bo się nie dostanie do busa i stoi na mrozie, czy na deszczu, czy nam powiedzmy nawet i w cieplejsze dni. Więc zapominamy o tych terenach, które właśnie, no ciężko jest właśnie, żeby czy wąskie drogi, że samochody nie jeżdżą, nie mogą się minąć. Tak jest na Kalwarię, tak jest właśnie tutaj Radziszów, Wola Radziszowska, Skawina. Tu, gdzie właśnie ludzie przyjeżdżają do pracy do Krakowa. A oprócz tego jeszcze trzeba przypomnieć panu marszałkowi, że my jesteśmy województwem też turystycznym. My nie tylko do pracy dowozimy, ale my chcemy wozić ludzi ekologicznie do miejsc turystycznych, Zakopane, Kalwaria właśnie, Nowy Sącz. Nawet te właśnie teraz w Krakowie to mówi się tylko Wieliczka, Oświęcim. Bo właśnie przejęli urząd, przyjęły busy, Szwagropol i inne, przejęli co 15 minut jeżdżą do Sącza. No gdzie tu jest ekologia? No gdzie tu jest połączenie właśnie czystości powietrza, jak się wycofuje pociągi, bo się nie opłaca, bo się nie opłaca. Nie opłacało się do Wieliczki co pół godziny jeździć, były kasowane pociągi, teraz z Kolei Małopolskiej się co pół godziny opłaca.
Czyli sukces ma wielu ojców.
I jeszcze jedno chciałam powiedzieć, że przedtem jak myśmy jeździli, Wieliczka Oświęcim, Wieliczka Trzebinia, podróżny jechał jednym pociągiem, a teraz podróżni z tłumu wysiadają powiedzmy z tych rannych pociągów do Wieliczki i czekają na nasz pociąg do Oświęcimia, czy do Trzebini, czy prawda, w dalszym tym, bo w tamte rejony jeżdżą do pracy. Frakt jeżdżą za jednym biletem, ale jest to czas, przedłużył się do takiej stacji właśnie w kierunku Śląska. Jest uciążliwość dla podróżnego.
Dziękuję, mówiła pani Bogusława Kozdrunkiewicz. Proszę państwa, komu to wszystko służy z tego, o czym mówiła pani Bogusława? Jak widać, pasażerom niekoniecznie. Parkuj i jedź się. To również sposób na korki w dużej aglomeracji miejskiej. Czy ten pomysł przybije się i czy jeśli ktoś gdzieś go zrealizuje, to z kolei czy inna osoba go po prostu nie, można powiedzieć, nie zrobi kopii i wklei lub też przejmij. Zostańcie państwo z nami, by poznać jeszcze kilka aspektów tej sprawy.
Pan Andrzej Broniszewski, Związek Zawodowy Kolejarzy, pan przewodniczący tego związku zawodowego. Panie przewodniczący, z pana perspektywy, bo ja widzę tutaj różne związki zawodowe, czy z pana perspektywy funkcjonowanie tych dwóch podmiotów, Kolei Małopolskich i powiedzmy tego regionalnego, małopolskiego oddziału przewozów regionalnych, czy to jest funkcjonowanie sensowne takich dwóch podmiotów?
Witam serdecznie. nie chciałbym dyskutować, czy to jest sensowne, czy nie. Pojawia się pytanie, po co dwie spółki? Skoro jedna do tej pory radziła sobie bardzo dobrze i mogła sobie radzić. Nie wiem, dlaczego pan marszałek postanowił powołać własną spółkę, która na dzień dzisiejszy myślę, że wcale nie będzie lepsza i tańsza. Jako przykład bym mógł podać kwestię dofinansowania jednej linii tak naprawdę, Kraków-Wieliczka, gdzie urząd przeznaczył ponad 6 milionów złotych, gdzie kiedy obsługiwały przewozy regionalne, pan marszałek zatwierdzał rozkład jazdy na 3 miliony. No więc samo się nasuwa w tym momencie, że nie jest to tańsze. Poza tym pan marszałek wpadł na genialny pomysł wynajęcia autobusów, żeby dowoziły z sąsiednich wiosek do Wieliczki rynek, do pociągu, co też podnosi w tym momencie z tego powodu koszty. Cena biletu jest na dzień dzisiejszy 3 złote, a wiadomo, że przejazd jest dużo, dużo droższy. Więc samo przejście się nasuwa, że pan marszałek do tej spółki w tym roku na pewno dołoży dużo, dużo więcej, aniżeli przewidział.
A jednak pan marszałek twierdzi, że właśnie, że są tańsze te koleje małopolskie. Też zastanawiamy się, skąd tego rodzaju wyliczenia, czy skąd mogą występować jakieś wyższe koszty na przykład pracy ze strony przewozów regionalnych, bo też właśnie jest, jeżeli jest starszy tabor, a tam jest nowy, załóżmy, nowy pociąg, czy nowe pociągi kursują, no to wiadomo, że tutaj trzeba naprawiać, tu nie trzeba, prawda? Więc może tego rodzaju koszty mogą podrożać pewne rzeczy, a tak jak mówiliśmy o pociągach, no to, co mogłoby nowsze jeździć w przewozach regionalnych, jest wstrzymywane i gdzieś rdzewieje.
No tak, jest to po części prawda, natomiast wiadomo, że jeżeli pan marszałek dysponuje tylko nowym taborem, gdzie ma serwis gwarancyjny na dzień dzisiejszy, no to nie ponosi z tego kosztów.
Ale najpierw trzeba kupić te pociągi nowe.
Kwestia zakupu, no to już jest inna sprawa. No. Część z tych pieniędzy była dotacja z Unii Europejskiej i czy miałyby to przewozy regionalne, czy urząd marszałkowski, to byłoby dokładnie to samo. Myślę, że nawet taniej by to wyszło, jeżeli byłaby jedna spółka przewozy regionalne.
Czyli pan jako kolejarz, no panu jest trudno zrozumieć jakby sens istnienia, funkcjonowania dwóch takich podmiotów z punktu widzenia, no powiedzmy, no nawet czy pasażerów, którzy potrzebują obsługi jakiś tam, na jakimś tam terenie i z perspektywy, powiedzmy, no jakiejś tam samej idei przewozu lokalnego, regionalnego.
No, chciałem zaznaczyć, że pan marszałek jest współwłaścicielem tej spółki. Jak gdyby można by powiedzieć, że jest współwłaścicielem czy właścicielem naszego zakładu oddziału. No więc powoływanie w tym momencie spółki drugiej to jest bezsensowne. Natomiast jest jeszcze druga sprawa, drugi aspekt tego wszystkiego, o czym pan marszałek powinien też myśleć i pamiętać, to jest kwestia bezrobocia w województwie.
To znaczy, mówi pan w tej chwili o kwestii właśnie pracowników kolei, którzy, no tak jak mówiliśmy wcześniej, bardzo wielu już w tej chwili odeszło z jakimiś odprawami, w każdym razie już nie pracuje na kolei, tylko niewielka część została zatrudniona w kolejach małopolskich. Mówi pan o tych osobach, które jeszcze w dalszej perspektywie mogą stracić pracę na kolei?
No dokładnie, bo niby plan restrukturyzacyjny spółki przewiduje dalsze zwolnienia. Faktem jest, że ma być program dobrowolnego odejść dla tych ludzi, natomiast to jest tylko część wynagrodzenia po 30-40 latach pracy. Natomiast w perspektywie przyszłościowej spółka Koleje Małopolskie przejmie, jak koledzy już wcześniej wspomnieli, linie, na których będą jeździć. Zostanie nam linia generalnie do obsadzenia od Krynicy do Tarnowa i od Krakowa do Zakopanego. Wiadomo, że koszty w tym momencie wzrosną, co za tym pójdzie, no to będą krojone dalsze pociągi, no więc mniejsze zatrudnienie dla pracowników.
Czyli innymi słowy, nawet z punktu widzenia nie tylko pracowników, ale i osób, które są przewożone, tych pociągów będzie kursowało mniej, niektóre linie będą po prostu zamykane i tory będą rdzewiały tak jak te pociągi.
No dokładnie jak to ma miejsce do dnia dzisiejszego. Będzie, myślę, jeszcze gorzej, chyba że pan marszałek obudzi się z zimowego snu i stwierdzi, że tak jak tu koleżanka powiedziała, że nie tylko Kraków jest województwem, ale całe województwo. I tak samo chciałem zaznaczyć, że nie wiem dlaczego jesteśmy tak traktowani po macoszemu, my jako pracownicy, byli kolejarze, obecni Urzędu Marszałkowskiego, bo tak to można nazwać, dlaczego jesteśmy postrzegani jako, że my nie płacimy za bilety, co jest wielką bzdurą. Bo nie dość, że płacimy za zniżki, to płacimy jeszcze tak samo za bilet. Natomiast chciałem zaznaczyć, że jesteśmy tak samo mieszkańcami tego województwa i płacimy podatki.
Koleje małopolskie nie będą tańsze i nie jest to rozwiązanie sensowne. Tak uważa pan Andrzej Broniszewski z Związku Zawodowego Kolejarzy.
Rozmawiamy ponownie z panem Andrzejem Witulskim, przewodniczącym Związku Zawodowego Maszynistów. Panie przewodniczący, mamy koleje małopolskie, mamy przewozy regionalne. Jedne i drugie podlegają pod pana marszałka, tylko jedne w 100%, drugie nie do końca, ale pan marszałek jak gdyby jedno dziecko lubi, drugie nie za bardzo. Tak? Czy to tak można zrozumieć? No i jak się ta miłość lub jej brak przejawia, waszym zdaniem?
Tak, wszystko się zgadza. Dlatego, że mamy i koleje małopolskie, i przewozy regionalne, ale mamy również określoną tylko grupę maszynistów wykształconych, którzy są godni podjąć pracę, czyli jeździć tym baworem, służyć społeczeństwu.
Wy jako przewoz regionalny?
Tak, ale czy cały czas zastanawia nas i budzi niepokój wśród załogi i nawet wśród nas to, że czy nie jest to przypadkowo dążenie marszałka do upadłości tych przewozów regionalnych? Poprzez co? Ano poprzez to, że na siłę przejmujemy pracę, chce przyjąć część pracy, ale nie mając ludzi, czyli nie mając tych maszynistów do końca, mało tego, pozbywa nas tego taboru, który kiedyś był kupiony, ten nowy tabor. Nie wiem... Ten niepokój narasta i prosimy marszałka o jakieś zbadanie tej sprawy, bo niedługo może być nieciekawie. Dziękuję.
Dziękuję, mówił pan Andrzej Witulski. Proszę państwa, powoli kończymy nasz program. Pan Ireneusz Dynowski, przewodniczący Solidarności Kolejowej w Krakowie, przewozów regionalnych. Panie przewodniczący, jaka ogólna konstatacja tego, co tutaj wszyscy powiedzieliście? Czego można się spodziewać w najbliższym czasie?
No w tej chwili, czego możemy się spodziewać? No następnej restrukturyzacji, następnych zmian na kolei, następnych zwolnień. My chcemy tego uniknąć. Po prostu my chcemy tylko, żeby ta jedna spółka była konkretnie i woziła tych ludzi, żeby nie było dla nich żadnych utrudnień, no bo w tej chwili czy tak to utrudnienia będą, no bo tak jak już wcześniej tutaj było powiedziane, te bilety, które są w tej chwili, nie zawsze będą respektowane przez jednego i drugiego przewoźnika i tu się zacznie problem dla tych mieszkańców, którzy będą podróżować tą koleją. Także kolej w Małopolsce w tej chwili zmierza do degradacji. No, albo zrobimy coś, jakiś porządek i ujednolicimy to, albo będziecie po prostu cały czas będziemy likwidować tą kolej i nie tylko naszą kolej, bo jeżeli będą u nas likwidować pociągi, będzie coraz mniej tych pociągów, będą zwolnienia ludzi, to nie tylko u nas, w innych spółkach tak samo, bo te tory, które są, ktoś obsługuje. Ktoś z innych zakładów to obsługuje. I w tym momencie, jeżeli my będziemy coraz mniej pociągów wysyłać, coraz bardziej będziemy likwidować tą kolej, która tutaj na Małopolsce jeszcze jeździ.
Dziękuję. Mówił pan Ireneusz Dynowski, przewodniczący Solidarności Przewozów Regionalnych w Krakowie. Proszę państwa, kończymy nasz program. Dokąd zmierza kolej w Małopolsce? Chcieliśmy państwu przedstawić tę sytuację, która dotyka nie tylko mieszkańców województwa małopolskiego, bo jeśli będziemy chcieli się wybrać na Wawel, czy po prostu do Krakowa, no to możemy mieć też problemy wszyscy, bez względu na to, gdzie mieszkamy. Z Krakowa żegnają się z państwem
Szczepan Barczyk
i Adam Ślusarski.